siostry i bracia, spotykamy się ponownie na naszych rozważaniach rekolekcyjnych. Wczoraj mówiliśmy o bardzo ważnej sprawie, kluczowej sprawie, o naszej modlitwie, jak uczynić, żeby ona była takim miejscem, gdzie Bóg do nas mówi, oczywiście nie na sposób ludzki, ale boski, przez swojego ducha, serce mówi do serca. I w jaki sposób uczynić, że ten Bóg może przemienić nasze życie. Czy była taka modlitwa? Czy weszliśmy do tej swojej przysłowiowej izdebki i wczoraj modliliśmy się tak sam na sam, w ciszy serca? Te treści, które są tu przekazywane, nie są po to, żeby ich tylko wysłuchać, tylko żebyśmy starali się to od razu przełożyć na życie. Tym najważniejszym momentem w modlitwie, właściwie w każdej modlitwie, jakakolwiek ona jest, czy to w ciszy, czy to modlitwa różańcowa, czy jakakolwiek inna, to jest ten akt wiary, oddanie wszystkiego. Ten akt wiary występuje także w Ojcze Nasz, w środku, w samym centrum tej modlitwy, gdy wypowiadamy trzy kluczowe słowa: bądź wola Twoja. Jest taka historia w Ewangelii, która pokazuje, jak to jest wszystko istotne, jak ważne są te słowa: bądź wola Twoja. Ona jest zapisana m.in. w 10 rozdziale Ewangelii świętego Marka, kiedy pewien człowiek przyszedł do Jezusa i postawił takie kluczowe pytanie: co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus wtedy odpowiedział temu człowiekowi: no, zachowuj przykazania. Ale które? Zapytał ten człowiek. I Jezus wymienił niektóre z tych przykazań: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie oszukuj, nie mów fałszywego świadectwa. Czyli pokazuje mu taką normę dekalogu. Żyj uczciwie. A ten człowiek miał wielkie pragnienia i mówił: wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Czego mi jeszcze brakuje? On wiedział, że czegoś brakuje. Nie wystarczy tylko żyć według przykazań, bo to jest taka norma minimalna. Bóg nas nie stworzył po to, żebyśmy tylko nie grzeszyli, tylko żebyśmy czynili jak najwięcej dobra, abyśmy na tej ziemi pozostawili jakiś ślad pozytywny w sercu drugiego człowieka. I wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i powiedział: jeszcze jednego ci brakuje. Teraz idź, sprzedaj wszystko to, co masz, rozdaj ubogim i chodź za mną, a będziesz miał skarb w niebie. I wiemy, jak skończyła się ta sytuacja, ta cała historia. Ten człowiek odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. My myślimy, że ta Ewangelia jest skierowana tylko do uczniów Chrystusa, w sensie takim jak na przykład ksiądz, siostra zakonna, misjonarz, osoba konsekrowana, ale my, ludzie świeccy, mamy swoje rodziny, musimy zarabiać, pracować, musimy utrzymać dzieci. To niemożliwe, żeby każdy tak poszedł za Jezusem, zostawił wszystko. Ale przecież Ewangelia jest dla wszystkich. Zaproszenie do pójścia na całego za Jezusem jest nie tylko dla osób konsekrowanych. Co miał sprzedać ten człowiek, żeby iść za Jezusem? Bo to jest kluczowe pytanie. My myślimy, że trzeba, żeby iść za Jezusem, to trzeba wszystko sprzedać, zostawić swój dom, No ale patrząc nawet na apostołów, przecież oni wszystkiego nie sprzedali. Jezus wielokrotnie jeszcze wracał do domu Piotra, a po zmartwychwstaniu spotkał go znowu nad Jeziorem Galilejskim, a Piotr łowił ryby. Czyli dalej miał swoją łódkę. Nie trzeba sprzedać tych dóbr materialnych, okazuje się, ale trzeba sprzedać inne dobra. I zastanówmy się teraz nad tym. Żeby iść do końca za Jezusem, to po pierwsze, może to zabrzmi dziwnie, ale trzeba sprzedać swój rozum. Tak, bo nieraz my nie wiemy, co Bóg czyni z nami. Nam się wydaje, że On nas prowadzi taką bardzo dziwną ścieżką, nieraz dla nas zupełnie niezrozumiałą. Sprzedać rozum. Co to znaczy? To znaczy, że nieraz Bóg w naszym życiu działa w taki sposób, że my nie możemy tego pojąć. Na przykład weźmy chociażby Najświętszą Marię Pannę. Przecież to, co zaproponował jej wtedy anioł, to było nierozumne. Ona sama nie wiedziała, w jaki sposób stanę się matką Mesjasza, skoro nie znam męża. I nieraz dzieją się w naszym życiu takie sytuacje, których my nie rozumiemy. Czasem człowiek się buntuje, odchodzi. Trzeba sprzedać także nasze plany życiowe. I to jest drugi towar do sprzedania. Dobrze, że mamy różne plany. Człowiek planuje, pracuje, myśli na przykład, w jaki sposób spędzi święta, jak może zaplanuje swój urlop, gdzie będzie mieszkał i tak dalej. Ale trzeba wiedzieć jedno, że Pan Bóg w tych planach nieraz miesza. I my jesteśmy bardzo mocno przywiązani do naszych planów. I wtedy kluczowa okazuje się właśnie ta modlitwa: bądź wola Twoja. Weźmy chociażby taki jeden przykład. Przykład, który także, przepraszam, może tak będzie troszeczkę śmieszny, ale taki z modlitwy. Człowiek ma tak duże plany, że stara się te plany przedstawić Jezusowi w modlitwie. Na przykład, no, jest taka puszka z intencji modlitw studentów. Nieraz to czytamy na mszach świętych. Te intencje nieraz są takie bardzo właśnie skoncentrowane wokół siebie. Panie Boże, daj mi znaleźć jakiegoś rycerza. No teraz troszeczkę parafrazuję. Daj mi znaleźć jakiegoś takiego człowieka, który byłby dla mnie dobry, cierpliwy, który by mnie tak kochał. Pierwszego syna to Ci na księdza ofiaruję. Córkę na zakonnicę. Weź co chcesz, tylko daj mi tego jednego człowieka. A jeden znowu chłopak modli się: pomóż mi wygrać w totolotka. Połowę pieniędzy to na kościół ofiaruję i wszyscy będziemy zadowoleni. My nieraz tak handlujemy z Panem Bogiem, może nie tak jaskrawo jak na tych dwóch przykładach, ale w naszej modlitwie te słowa bądź wola Twoja przechodzą nam, ale czy one przechodzą przez nasze serce, przez nasz umysł? Jak bardzo my chcemy zrealizować swoją wolę. Dlatego jako trzeci towar, żeby iść za Jezusem, to trzeba sprzedać właśnie swoją wolę. Bo Pan Bóg wcale nie prowadzi nas prostą ścieżką. I jeżeli człowiek nie oddaje tego wszystkiego Bogu, to będzie przez całe życie z Bogiem walczył. Pewnego dnia kiedyś przyszła do naszej zakrystii kobieta, około 35-37 lat i zadała takie pytanie, nie wiem dlaczego akurat podeszła do mnie, ale pytała tak, mniej więcej, czy może mi ksiądz wyjaśnić jedną rzecz, bo nie rozumie. W tym roku zdarzyła się w moim życiu taka sytuacja, a właściwie dwie. Najpierw odszedł mój mąż. Po kilkunastu latach wspólnego życia znalazł sobie jakąś kochankę, inną kobietę, zostawił mnie, opuścił nas i poszedł sobie z nią. Kilka miesięcy później moja jedyna córka, 12-letnia, pojechała na wakacje, na obóz i tam dostała ataku astmy. Chorowała na astmę, a ten atak był tak ciężki, że zmarła. I w jednym roku straciłam dwie najbliższe osoby, mojego męża i moją córkę. Zostałam sama. Jak ja to teraz mam wszystko zrozumieć, ogarnąć? No co można powiedzieć takiej kobiecie? Nie można jej powiedzieć, no wie pani co, no może jakoś się to wszystko wyjaśni, może ten mąż wróci do pani. No bo nie wróci najprawdopodobniej. A nawet jeżeli wróci, to już jest zupełnie inna sytuacja. A córka, córka już przeszła do wieczności. Pamiętam, że jakoś chyba Duch Święty mnie tak troszeczkę natchnął. Powiedziałem jej, ja też tego nie rozumiem, ale może chodźmy wspólnie i oddamy to Bogu. I poszliśmy pomodlić się, ale jeszcze zanim poszliśmy się tak pomodlić, to pamiętam, że też powiedziałem, wie pani co, nie wiem dlaczego, ale trzeba tak powiedzieć wprost. Bóg czasem rani. No bo przecież mógł jakoś zapobiec przynajmniej tej śmierci, tej córki. Bóg czasem rani. Nie bójmy się tego powiedzieć. Ale trzeba też dopowiedzieć, Bóg rani tak jak chirurg. Po to, żeby w nas coś uzdrowił. Po to, żeby w naszym wnętrzu naprawił funkcjonowanie tego organizmu, tak samo Bóg czasem rani. Tylko jest jedna różnica między chirurgiem a Panem Bogiem, że Pan Bóg nigdy nie stosuje znieczulenia. I to boli. Ta kobieta zastanowiła się i powiedziała, to mi trochę wyjaśnia. Potem pomodliliśmy się i rozstaliśmy się. Widziałem ją nieraz jeszcze w naszym kościele. Przychodziła także w tygodniu, modliła się zanurzona. Nie wiem, jaka była ta modlitwa, ale na pewno była to modlitwa, w której te słowa bądź wola Twoja odgrywały kluczową rolę. Żeby iść za Jezusem, trzeba oddać wszystko, ale niekoniecznie od strony materialnej, ale bardziej od strony duchowej. Nasz rozum, nasze plany życiowe, naszą wolę. Ale to jeszcze nie wszystko. Nieraz trzeba oddać nasze uczucia. Człowiek tak chciałby przeżywać, żeby cały czas było tak wzniośle, pięknie, ładnie, także na modlitwie. Tymczasem nasze uczucia często są po prostu negatywne. Człowiek jest zmęczony, człowiek jest niecierpliwiony i wtedy trzeba zawsze oddać swoje uczucie. Trzeba oddać także naszą przeszłość. Zwłaszcza nasze grzechy. Zauważcie, jak my jesteśmy przywiązani do tych grzechów. Niby je wyznajemy w sakramencie pojednania, ale ciągle do nich wracamy. Zwłaszcza jeżeli ktoś popełnił taki grzech, powiedzmy, bardzo poważny, ciężki. No weźmy taki klasyczny przykład. Powiedzmy, że ktoś dokonał przerwania ciąży. Wyspowiadała się kobieta, nie tylko kobieta, mężczyzna przede wszystkim także z tego. Ale ciągle do tego wraca. Czy Bóg naprawdę mi przebaczył? Czy ja to dobrze powiedziałam? Czy spowiednik to dobrze zrozumiał? I jeszcze raz, nieraz człowiek się z tego spowiada. Jeszcze raz. Nie trzeba. Bóg przebacza, to znaczy zamyka tamtą przeszłość. On nas przygarnia tak jak ojciec syna marnotrawnego. Ten syn chciał to wszystko jakoś podpracować, a ojciec chciał go zaprosić na ucztę. Dajcie mu sandały, pierścień, piękną szatę. Ojciec nie wracał do tamtej przeszłości. Uwierz, że jeżeli wyznałaś, czy wyznałeś to wszystko Bogu, Bóg przebaczył i nie wraca do tego. Żyj jak nowonarodzone dziecko. Dzisiaj właśnie to jest ten dzień sakramentu pokuty, kiedy możesz to oddać i iść do przodu. Bo Bogu trzeba oddać także naszą przeszłość i także naszą przyszłość. Nie wiemy, co nas będzie czekało jutro, za miesiąc, czy w ogóle tu się spotkamy. Tego nie wiemy. Istnieje tylko dzisiaj. Siostry i bracia, ta modlitwa, która prowadzi nas do aktu wiary, ona ma kluczowe znaczenie dla naszego życia. Jeżeli każdego dnia Ty oddajesz wszystko, na przykład tymi słowami, o których wczoraj mówiliśmy, Jezu, jestem Twój, albo Ty wiesz, że Cię kocham, albo Jezu, ufam Tobie, to Bóg prowadzi nas wtedy nieraz ciężką, trudną, ciemną ścieżką, ale to jest Jego ścieżka, to jest Jego droga. Teresa z Lizieux, kiedy opisywała swoje życie w takim obrazie podróży pod górą. To znaczy Jezus zaproponował jej drogę na szczyt góry i mówi, jaką sobie chcesz wybrać drogę. A ona mówi, wybieram tę, którą Ty dla mnie wybrałeś. I wówczas Jezus prowadził mnie pod ziemię, gdzie nie ma ani światła, ani pięknych widoków, i nie wiem, w którym miejscu podróży jesteśmy, ale to mnie nie interesuje, bo ja jestem szczęśliwa, że idę tą drogą, którą wybrał dla mnie On. A ja chcę sprawić radość wyłącznie Jemu. Wyłącznie Jemu. Dwukrotnie to powtarza na koniec tego długiego listu. A ten list pisała, jakby miała 17 lat. Jaka dojrzałość duchowa. Siostry i bracia, modlitwa nie jest oderwana od życia. Ona ma decydujący wpływ na dzisiaj, na każdą chwilę, na całe nasze życie. I to rozważanie chciałem zakończyć taką modlitwą całkowitego zawierzenia. Ona jest także w tej naszej książeczce Modlitwa w ciszy. Jeśli ktoś by chciał sobie uzupełniać te treści, dzisiaj także tam z tyłu zapraszam. I teraz przeczytamy taką krótką modlitwę Karola de Foucault. Możecie się z nią duchowo połączyć. Ojcze, Tobie zawierzam. Rób ze mną, co chcesz. Cokolwiek ze mną zrobisz, dziękuję Ci. Jestem gotów na wszystko. Wszystko przyjmuję. Tylko niech Twoja wola we mnie się stanie, we wszystkim coś stworzył. Niczego innego nie pragnę, Boże mój. Moje życie składam w Twoje ręce. Daję je Tobie, Boże mój, całą miłością mojego serca, ponieważ kocham Cię. I pragnę tego, by móc oddać się Tobie, by zawierzyć siebie Twoim rękom bez zastrzeżeń, w nieskończonym zaufaniu, bo Ty jesteś moim Ojcem. Amen.